Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Wiele rzeczy w historii Polacy zrobili jako pierwsi. Z drugiej strony wiele rzeczy nie zrobiliśmy jako pierwsi. Na przykład, jeśli chodzi o nadawanie orderów, to trochę się spóźniliśmy, co jednak nie znaczy, że za naszymi odznaczeniami nie kryją się fantastyczne smaczki. Na przykład, jakie bardzo atrakcyjne bonusy finansowe kryły się za przyznaniem orderu Virtuti Militari. Albo czy w naszych czasach pani Merkel albo pan Putin mogliby otrzymać order Orła Białego? Skąd się wziął order Uśmiechu i czy można nadać odznaczenie przedmiotowi? Dziś zajmiemy się najważniejszymi polskimi orderami. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Wiele osób twierdzi, że ordery w większości są bez sensu, bo zawsze mają podtekst polityczny. Nie zawsze, aczkolwiek nie ma się co dziwić, że panuje taki stereotyp, skoro pierwszy order w historii naszego kraju miał powstać ze względów politycznych, a nie doszło do jego ustanowienia ze względów politycznych. Kiedy to było? Na początku XVIII wieku, czyli dość późno, biorąc pod uwagę, że w innych krajach ordery były już w średniowieczu. My natomiast przenieśmy się do czasów, kiedy panował u nas Władysław IV Waza. Pomysł przyznawania u nas orderu niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny bardzo się spodobał papieżowi. Przyklasnął pomysłowi i nawet pobłogosławił specjalny strój, w którym władca miał order nadawać. Tylko po co? Otóż król chciał sobie w ten sposób spośród teoretycznie równej szlachty wyróżnić ważne dla niego osoby. Zawsze to fajnie być równiejszym spośród równych i tacy szlachcice na pewno mieliby dług wdzięczności wobec króla, a władca tylko na to liczył. Chciał w ten sposób stworzyć sobie grupkę dłużników, która będzie wspierała jego politykę przeciw Turcji. Pomysł niezły, aczkolwiek wtedy z mordą wjechała pozostała część szlachty.
Dosłownej animacji się raczej nikt nie spodziewał. Co?
Okej, faktycznie, nie, przyznaję. Tak czy inaczej, wściekli chłopcy w żupanach na czele z Hetmanem Wielkim Litewskim podnieśli larum, że co to do cholery ma być jakieś robienie elity wśród elity, skoro jednym z najważniejszych praw miała być równość szlachty. Ale to nie wszystko, ponieważ według wstępnego statutu orderu były inne dość dziwne ograniczenia. Weźmy taką hipotetyczną sytuację, że jakiś szlachcic sam, jak Rambo, wyrżnie całe tureckie wojsko i jeszcze na koniec utnie łeb sułtanowi. Czy wtedy dostałby ten order? Niekoniecznie, ponieważ ów order był przeznaczony tylko dla katolików. Zrobił się, moim zdaniem całkiem słusznie, potężny raban i król musiał swój pomysł odszczekać. Nauczony doświadczeniem kolegi po fachu August II Mocny postanowił się wobec tego nie za bardzo obnosić z chęcią nadania orderu. Po prostu w 1705 roku na spotkaniu w Tykocinie wyjął w pewnym momencie odznaczenia i zaczął je przypinać ludziom, którzy go wspierali. Ogińskiemu, Lubomirskiemu, Radziwiłłowi i jeszcze paru Rosjanom, którzy tam byli, ponieważ było to spotkanie poprzedzające spotkanie z carem Piotrem I. I w ten oto sposób Rosjanie stali się jednymi z pierwszych kawalerów orderu, który dziś znamy jako Order Orła Białego. Zresztą odznaczonych tym orderem Rosjan miało być w przyszłości więcej, ale nie uprzedzajmy faktów. Z biegiem lat order się zmieniał, kształt krzyża przyjął dopiero w 1713 roku. Na początku były też z tyłu literki AR, jak Augustus Rex, no i zmieniał się sam napis, który dzisiaj brzmi za ojczyznę i naród. Na początku miało to być naprawdę elitarne odznaczenie, bo nieoficjalna zasada miała być taka, że jednocześnie może być tylko 72 kawalerów orderu. Czyli, żeby nadać go komuś nowemu, to ktoś z tych wcześniej już odznaczonych musiałby umrzeć. Za panowania Augusta II Mocnego faktycznie było to odznaczenie elitarne, bo nawet nie wypełniono tej puli 72 odznaczonych. Król nadał 50 orderów, a jako że był to August II Mocny, to każde z tych nadań było okazją do potężnego baletu. Order zaczął tracić na wartości już za rządów jego syna, który nadał 330 tych odznaczeń i to nie tylko dlatego, że gdzieś miał tą zwyczajową liczbę 72 kawalerów. Również nie tylko dlatego, że od pewnego momentu wystarczyło po prostu odpowiednio dużo dać w łapę, żeby znaleźć się wśród odznaczonych. Ważnym czynnikiem było też to, że mimo że tradycja nakazywała rodzinie oddać order po śmierci osoby odznaczonej, to wiele rodzin to olewało i zostawiało sobie odznaczenie na drogocenną pamiątkę. Drogocenną już wtedy, a w naszych czasach to aż strach myśleć, bo oryginalnych orderów Orła Białego z tamtych czasów do dziś zachowało się tylko kilka. A jak znaleźliście w domu order w sumie podobny, tylko z orłem innym i z tyłu jest napis Maria, to co to jest? To też jest order Orła Białego, tylko że nadany za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, który za swojej kadencji nadał ich jakieś 550. Czy to było elitarne grono, to już jakby inna sprawa, bo Stachu był jaki był, zresztą wiecie to z naszego odcinka, i na polecenie carycy Katarzyny nadał ów order gościom nie najlepiej się kojarzącym, na przykład Potiomkinowi albo Repninowi. No i oczywiście samej Kaśce też go nadał.
Order mi przysłał? Jakbym chciała, to bym se sama nadała.
Odznaczenia to bardzo często również odzwierciedlenie polityki i tutaj nie szukajmy przykładów daleko. Żeby nikt nie miał wątpliwości, kto u nas rządzi po powstaniu listopadowym, to order Orła Białego włączono w poczet odznaczeń rosyjskich. Totalnie zaorano jego polski charakter, umieszczając go na piersi czarnego dwugłowego rosyjskiego orła. Po pierwszej wojnie i po drugiej w sumie też order reaktywowano i do dziś można go otrzymać za znamienite zasługi cywilne i wojskowe. Czasem przyznaje się go również przedstawicielom obcych państw, więc tak, teoretycznie jakby się ktoś uparł w naszych władzach, to zarówno pani Merkel, jak i pan Putin mogliby order Orła Białego dołączyć do swoich kolekcji. Jeśli jednak myślicie, że order Orła Białego w pewnym momencie bardzo stracił na znaczeniu, to poza tym, że macie rację, jeszcze nic przy orderze świętego Stanisława. W pewnym momencie nawet sami odznaczeni mówili wprost, że ten order jest gówno warty, a Hugo Kołłątaj podsumował to znakomicie stwierdzeniem, że jak tak dalej pójdzie i dalej będzie tak hurtowo rozdawany, to niedługo się będzie dzieci tym nic niewartym badziewiem odznaczać. A wielka szkoda, bo początki i założenia były naprawdę szlachetne. Ustanowił go 7 maja 1765 roku nasz ulubiony Stachu Poniatowski. Po co? Po to, żeby wręczając te ordery jeszcze bardziej motywować podwładnych do jeszcze lepszej pracy na rzecz królestwa. Oczywiście nie wszystkich podwładnych, bo był haczyk. Żeby mieć szansę na order, to trzeba było umieć udowodnić swoje szlacheckie pochodzenie, zarówno od strony ojca, jak i matki, na 4 pokolenia wstecz. No i trzeba było teoretycznie być dość bogatą osobą, bo kawaler orderu musiał zadeklarować się, że wpłaci jednorazowo datek na rzecz szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, a później co roku musiał wyskakiwać z kasy w ramach kolejnych darowizn. Początkowo założono, że takich bogatych sponsorów będzie setka, ale jak to u Stacha, jak już raz na ruski rok coś chciał zrobić dobrze, to koniec końców i tak wyszło mizernie. Bo szybko zrezygnował z tej elitarnej setki i rozdał jakieś 1600 orderów. No ale hej, może w ten sposób chciał lepiej dofinansować szpital. No nie, nie wydaje mi się, a jeśli faktycznie tak było, to naprawdę mógł chłop lepiej pilnować tych wpłat, bo w końcu doszło do sytuacji, że tak jest, w zasadzie mało kto płacił. Wręcz doszło do takiej sytuacji, że regularnie na szpital płacił tylko on, a nawet nie był odznaczony. Oficjalnie ten order przestano nadawać po zaborach, ale tylko oficjalnie, bo jeszcze przez jakiś czas Poniatowski rozdawał go za pieniądze naturalnie rosyjskim dygnitarzom. Dalsze losy tego orderu to w sumie smutna tułaczka. Krótka reaktywacja w czasie księstwa warszawskiego, a później nadano znowu ponad 1500 sztuk urzędnikom zaborcy. A później już w ogóle order włączono w poczet odznaczeń rosyjskich. Tak strasznie zaorano jego opinię, że po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości uznano, że to jest nie do uratowania. Zaorano ten order, a na jego miejsce stworzono nowy. Order Odrodzenia Polski. Okej, za nami dwa ordery, ale czymże byłoby to zestawienie bez virtuti militari, prawda? Jak najbardziej. Ten order od początku można było dostać niezależnie od warstwy społecznej, z jakiej człowiek pochodził, przy czym raczej nikt o zdrowych zmysłach nie marzy o sytuacji, w której mógłby sobie na virtuti militari zapracować. Czemu? No bo prosto rzecz ujmując, musi być wojna, żeby zasłużyć sobie na ten order. Nie da się virtuti militari zdobyć w czasie pokoju. A swoją drogą, wiecie, kto się narobił niesamowicie podczas wojen? Poniatowski oczywiście. Oczywiście Józef, a nie Stachu. Właśnie ten pierwszy z wymienionych w 1792 roku po bitwie pod Zieleńcami napisał do króla, że jego ludzie tak niesamowicie sprali ruskich, że domaga się stworzenia nowego orderu, przez którego nadanie mógłby swoim ludziom podziękować za niesamowite poświęcenie. Bo Józef wiedział, że doceniony żołnierz walczy lepiej. Król w sumie szybko przyklasnął i niebawem wysłał Józefowi 20 złotych i 40 srebrnych medali ze swoim imieniem i tym kultowym napisem Virtuti Militari, czyli męstwu wojskowemu. Józef odpisał, że fajnie, fajnie, ale potrzebuje więcej, tak z 200. A czekając na dostawę, podobno swój order przypiął jednemu z oficerów, żeby w ten sposób podziękować mu za niesamowite poświęcenie i odwagę. Po pewnym czasie uporządkowano trochę zasady przyznawania. Order podzielono na 5 klas, więc jakby kolejne levele Virtuti Militari można było wbijać. A kto przyznawał ten order? Kapituła, czyli taka komisja, w której byli już wcześniej odznaczeni. A, no i z biegiem czasu zmieniały się nazwy tego odznaczenia, ale nie spotkaliśmy się tu po to, żeby się takimi pierdołami zajmować. Zamiast tego opowiedzmy sobie, co się zyskiwało po odznaczeniu tymże orderem.
Dumę!
Dobra, dobra, drogie Józki, obaj wiecie, że nie tylko, ponieważ im wyższy level orderu, tym lepsza nagroda. Za order najwyższych klas dostawało się dożywotnio dodatkową kasę, a za order czwartej klasy żołnierz dostawał podwojenie żołdu. Chlubną tradycję bonusów dorzucanych do Virtuti Militari kontynuowano też w dwudziestoleciu międzywojennym. Tam kawaler tego orderu miał zniżki kolejowe i opiekę medyczną, jeśli uszczerbku na zdrowiu doznał podczas wojny. To akurat zupełnie zrozumiałe, aczkolwiek jeszcze nie skończyliśmy. Bo od 1933 roku dostawało się jeszcze dodatkowo nieopodatkowaną rentę orderową w wysokości 300 zł, za co można było sobie wtedy kupić mniej więcej 600 kilo mąki. A jak ktoś nie potrzebował aż tyle mąki, to mógł sobie coś innego za te pieniądze kupić. Nikt za bardzo nie sprawdzał. W każdym razie to nie koniec, bo gdyby ktoś jeszcze chciał się bardziej dorobić na tym, że był kawalerem Virtuti Militari, to posiadacze tego orderu mieli pierwszeństwo przy obsadzaniu urzędów państwowych, samorządowych i przy nadawaniu ziemi. Całkiem nieźle, ale to dopiero po odzyskaniu niepodległości. A wcześniej... Oczywiście dym musiała zrobić Konfederacja Targowicka, która przypomniała sobie śpiewkę sprzed lat i zaczęła sadzić się przeciwko wyróżnianiu kogoś ponad stan. A tak naprawdę chodziło im o to, że dziwnym trafem Virtuti Militari nosili przeciwnicy Rosji i fani naszej konstytucji. Targowiczanie zaczęli się domagać od odznaczonych zwrotu orderów, ale odznaczeni mieli ich gdzieś, zwłaszcza książę Eustachy Sanguszko, który kazał sobie specjalnie zrobić 3 razy większy order Virtuti Militari i nosił go dumnie, głośno głosząc, że jak jakiemuś konfederacie się nie podoba i chciałby mu go odebrać, to on zaprasza do konfrontacji. Order anulowano w 1794, aczkolwiek powrócił on w czasach napoleońskich, znowu za sprawą Józka Poniatowskiego. Przy tej okazji warto poznać kolejnego koksa, a w zasadzie koks... W każdym razie pierwszą dziewczynę odznaczoną Virtuti Militari. Poznajcie Joannę Żubr, która dała z siebie absolutnie wszystko podczas szturmu na Zamość. Przez sekretną bramę na czele swojego oddziału weszła na mury i zdobyła tam armatę. Trzeba było mieć nie lada jaja, żeby coś takiego zrobić, ale jeszcze większe jaja, oczywiście metaforyczne, pokazała komisji, która w pewnym momencie nie chciała jej dać zasłużonego odznaczenia, bo... Tak jest, bo była dziewczyną, a ekipa stwierdziła, że no nie, no to chyba tylko dla facetów powinno być. To już lepiej dajmy jej nagrodę finansową, a nie róbmy z niej kawalera orderu, jak to przecież nie jest kawaler. Co na to Joanna? Wzgardziłam nikczemnym proponowaniem, bo ja nie walczyłam za pieniądze, ale za honor ojczyzny. Walczyłam jako Polka, a nie jako najemca. Panowie zmiękli i order przyznali. I bardzo słusznie. Kariera tego kultowego odznaczenia została brutalnie stłamszona po powstaniu listopadowym i Rosjanom trzeba przyznać, że naprawdę wiele starań włożyli w to, żeby Polakom obrzydzić nie tylko ideę samego orderu, ale również generalnie, żeby wdeptać w błoto sam honor wiążący się z otrzymaniem odznaczenia, ponieważ car w miejsce tegoż orderu powołał tak zwany polski znak honorowy, który zaczęto przyznawać ludziom biorącym udział w tłumieniu powstania. Jakieś 100 tysięcy osób walczących z Polakami otrzymało ten polski znak honorowy. Na szczęście carat się skończył, a Virtuti Militari powrócił po odzyskaniu niepodległości. Do dziś można go otrzymać za ekstremalne męstwo w boju, a wśród odznaczonych znajdziemy chociażby Antoniego Petrykiewicza, najmłodszego kawalera tego orderu, który w wieku 13 lat zginął broniąc Lwowa. Virtuti Militari nadano też dwóm miastom, właśnie miastu Lwów i Verdun. Ale to nie wszystko, bo również odznaczono parę przedmiotów. I o ile sztandary raczej nikogo nie zdziwią, tak trąbka już może, aczkolwiek nawet trąbka bardziej zasługuje na Virtuti Militari niż na przykład generał Żukow. Bo razem z władzą po II wojnie światowej zmieniła się u nas niestety również definicja bohatera i doszło do sytuacji, w której nasze najwyższe odznaczenie wojskowe, równocześnie legitnie rozdawane przez rząd na uchodźstwie, zaczęli sobie rozdawać komuniści i w związku z tym Virtuti Militari otrzymali ludzie, którzy przynieśli nam wojskową nie chwałę, a pożogę, a przed wręczeniem orderu Rokossowskiemu, Żukowowi czy Koniewowi Bolek Bierut pierdyknął jeszcze taką oto kwaśną umowę. Polska uważa was także za swych bohaterów. Polska nigdy nie zapomni, coście dla niej uczynili. Swym genialnym, bohaterskim dowództwem przyczyniliście się do jej uwolnienia. W uznaniu waszych wiekopomnych zasług Prezydium Krajowej Rady Narodowej postanowiło wręczyć wam skromny swój podarunek. Najwyższe odznaczenie. Wielki Order Virtuti Militari z gwiazdą. No szkoda, że gwiazda nie była czerwona, bo wtedy przynajmniej miałoby to trochę sensu. Z innych wątpliwych przyjaciół ze wschodu wśród odznaczonych warto wymienić chociażby Breżniewa. Na szczęście po 1990 roku paru tego typu koleżkom odebrano pośmiertnie Virtuti Militari, niemniej jednak trochę syfu nadal pozostało, bo wśród odznaczonych funkcjonuje choćby nadal Żukow.
Ale który to jest konkretnie? To ja już sam nie wiem.
Żeby nie było aż tak smutno, to opowiedzmy sobie teraz o orderze, który jest spoko, bo przyznają go dzieciaki, które z reguły gdzieś mają politykę i bardzo dobrze dla nich. Chodzi o Order Uśmiechu, którego początki sięgają jeszcze PRL-u, a jego historia jest naprawdę wzruszająca, bo pisarka Wanda Chotomska miała usłyszeć w szpitalu, jak jakiś chłopaczek mówi, że szkoda, że nie ma takiego medalu, który mógłby dać Jackowi z bajki Jacek i Agatka za to, że ten bawi dzieci, którym jest smutno. Nie tylko w szpitalu. Wzruszona kobiecina opowiedziała o tym jakiś czas później w wywiadzie, czym rozczuliła całą redakcję gazety, która stwierdziła, że podejmie temat. Jakiś czas później w Wieczorynce ogłoszono konkurs na projekt orderu, który przyznawać będą dzieciaki. Przysłano 44 tysiące prac, a wygrał projekt Uśmiechniętego Słoneczka autorstwa 9-letniej Ewy, która w nagrodę zgarnęła aparat fotograficzny. Pierwszym odznaczonym został w 1969 roku Wiktor Dega, chirurg ortopeda, który pomógł wielu dzieciakom. Ale zaraz, to co, jak to działa? Dzieciaki głosują w jakimś wielkim dziecięcym referendum, czy co? Nie, dzieci mogą składać wniosek, że ktoś tam zasłużył na Order Uśmiechu, a później taki wniosek przejmuje kapituła złożona już z dorosłych. Ci dorośli mają za zadanie stwierdzić, czy ten nominowany nie ma aby czegoś za uszami i czy to aby na pewno dzieciaki wpadły na pomysł, żeby tą osobę nominować. Jak wszystko jest w porządku, to... Nie ma tak łatwo. Przed dostaniem orderu trzeba wypić sok z cytryny i się uśmiechnąć. Ważnym elementem ceremonii jest też pasowanie czerwoną różą. W ten sposób wyróżniono już lekarzy, sportowców, przywódców państw i wiele innych osób, a wielu z tych odznaczonych twierdzi, że to najfajniejsze odznaczenie, jakie dostali, bo nie ma tam cienia brudnej polityki. Aczkolwiek nawet te medale przyznawane z politycznego nadania sprawiają, że historia odznaczeń jest naprawdę fascynująca. Co nie? Bo z orderami jest jak z monetami. Nie dość, że same w sobie mają bardzo ciekawą historię, to jeszcze jak się w nią wkręcimy, no to patrząc na taki order, będziemy mogli dość szybko sporo o nim powiedzieć. Na przykład w zależności od tego, jaki z tyłu będzie napis, czy orzeł jest w koronie, czy bez, będziemy mogli ocenić, z jakiego jest okresu i ile może być warty. I w związku z tym, czy warto go kupić, sprzedać, a może wymienić. Tym bardziej, że teraz to prostsze niż kiedykolwiek. Bo dzięki Allegro lokalnie możecie nie tylko w swojej okolicy znaleźć wyjątkowe przedmioty i bezpiecznie je kupić albo sprzedać. Wyjątkowe okazje możecie znaleźć już od złotówki, ale najlepiej będzie, jak zerkniecie sami. Tym bardziej, że plusów jest więcej. Jako że serwis mocno stawia na lokalność, to przy okazji transakcji orderu albo munduru, bo na przykład tym się jaracie bardziej, możecie poznać innych historycznych krejzoli w okolicy. Albo muzycznych, albo siłownianych i mógłbym tak jeszcze długo wymieniać, aczkolwiek tutaj społeczne wątki się nie kończą. Bo łatwo wystawiając przedmiot na bardzo intuicyjnej stronie, na przykład taki order w kategorii kolekcje i sztuka, możecie też wesprzeć wybraną akcję społeczną, także zyskują nie tylko sprzedający i kupujący. Więcej ważnych informacji znajdziecie w opisie naszego odcinka, zachęcamy, żeby tam zajrzeć, no i wbijajcie w te pędy na Allegro lokalnie, a my widzimy się niedługo.